Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj według nowych zasad, czyli kwarantannowo, rozmawiać będziemy przez internet. To sprawy bezpieczeństwa epidemicznego. Dzisiaj próbujemy i mam nadzieję, że technicznie wszystko dobrze się ułoży. Zaczniemy oczywiście od wyborów. Są propozycje, aby je przełożyć. Nie wiadomo, jak tylko to zrobić. Pierwszym jednak sprawdzianem polskiego parlamentu będzie uchwalenie ustaw epidemicznych. Na przeszkodzie mamy problemy techniczne. Jak się zebrać, aby było bezpiecznie? Ponadto jak osiągnąć kompromis, aby zachowana była równowaga polityczna. Wszystkie strony sceny politycznej stoją bowiem pod ścianą, bo koronawirus wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Przy okazji wychodzą postępy naszego cyfrowego wyposażenia. Technologia zrobiła duży krok naprzód, ale za tym musi pójść odpowiednie wyposażenie techniczne. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A po drugiej stronie internetu senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Posłowie Paweł Krutul, Nowa Lewica, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
Witam pana, witam państwa.
Oraz Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie, pozdrawiam z Ministerstwa Cyfryzacji.
Panie pośle, to zaczniemy może od pana Adama Andruszkiewicza. Czy trzeba będzie wprowadzać stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, żeby przesunąć wybory? Czy rząd jest na ten wariant przygotowany, czy raczej termin 10 maja zostanie zachowany?
Panie redaktorze, oczywiście, że wszelkie możliwe scenariusze są przez rząd Prawa i Sprawiedliwości obecnie analizowane. My reagujemy na bieżąco stosownie do sytuacji, jaką mamy w Polsce. Obecnie mamy wprowadzony stan epidemii i normy prawne, które wypracowaliśmy, umożliwiają szerokie spektrum działań. Na ten moment słyszeliśmy stanowisko również prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił wyraźnie, że uważa, że na ten moment, podkreślamy, przesuwać wyborów nie trzeba, ale oczywiście do maja jeszcze mamy kawałek czasu. Ja mam nadzieję, bądźmy wszyscy optymistami, że w końcówce kwietnia ten stan epidemii będzie znacznie mocno ograniczony i ten koronawirus będzie dużo słabszy niż na przykład za tydzień.
No ale sprawdzianem takim, czy uda się utrzymać te wszystkie terminy, będzie uchwalenie tych ustaw epidemicznych, no bo jak się Sejm nie zbierze, bo się nie wymyśli dobrego sposobu, no to...
Panie redaktorze, Sejm się zbierze, mamy informację, że w piątek mamy się normalnie spotkać. Oczywiście jest dopracowywany model spotkania i głosowań. Tak,
to będą każdemu stawiać taki boks na sali sejmowej, czy spotkacie się w jakimś innym miejscu?
Jakie miejsce? Myślę, że jednak będzie to parlament, natomiast myślę, że tutaj pomocno okaże się technika i wykorzystanie sprzętu mobilnego i multimedialnego do tego, aby te głosowania przeprowadzić.
To pytanie do Roberta Tyszkiewicza. Czy uda się uchwalić i zebrać Sejm, czy raczej ten termin wyborów powinno się przesuwać?
Najpierw o terminie wyborów. Tylko Andrzej Duda i tylko PiS dzisiaj prze w Polsce za wszelką cenę do wyborów majowych prezydenckich. W ocenie zgodnej wszystkich pozostałych ugrupowań namawianie dziś Polaków, aby poszli do urn 10 maja, jest igraniem z ich życiem i zdrowiem. To nie jest już kwestia polityki. To nie jest kwestia kampanii, której
ale jak pan
nie
sobie
prowadzić.
Wyobraża, panie pośle, złamanie tego terminarza wyborczego, no trzeba by było wprowadzić stan wyjątkowy, bo konstytucja inaczej nie pozwala.
Oczywiście tak. My w Polsce mamy w tej chwili stan nadzwyczajny. Wszyscy jesteśmy tego świadomi, że żyjemy w stanie nadzwyczajnym. Puste miasta, firmy, które nie pracują, zamknięte budynki użyteczności publicznej, szkoły, uczelnie. To nie jest normalny stan. To jest stan nadzwyczajny. Nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet można powiedzieć, wszystko pomoże w zwalczeniu koronawirusa, jeżeli wprowadzimy stan nadzwyczajny, jeżeli wprowadzimy stan klęski żywiołowej. My mamy taki stan, nazywamy go stanem klęski żywiołowej i w tym stanie wybory się po prostu nie odbywają. I odbywa się to wszystko zgodnie z konstytucją, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i zgodnie z troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodaków. Dzisiaj Polacy będą bali się pójść do urn. Widać, jaka frekwencja była w tych nadterminowych wyborach samorządowych wczorajszych, sięgająca 8%. Nie możemy ryzykować ani naszym zdrowiem i życiem, ale też nie możemy wystawiać na szwank polskiej demokracji. Wydaje mi się niestety, że PiS gra tutaj kompletnie cynicznie, to znaczy wiedząc, że dziś wyłącznie politycy PiSu jako obozu rządzącego mają dostęp do mediów. Andrzej Duda de facto prowadzi kampanię, składa jakieś zupełnie bez znaczenia wizyty w jakichś zakładach pracy, podczas których mówi te same komunały, wygłasza orędzie, które jest autopromocją jego własną i podczas którego jedyne, co ma do powiedzenia, to powtarzanie apelu, żeby Polacy z domów nie wychodzili. Więc jeżeli z jednej strony się apeluje do tego, żeby Polacy stosowali się do reguł walki z epidemią, pozostawali w domach, wykazywali odpowiedzialność, izolowali się, a z drugiej strony mówi się, że za chwilę wezwie się ich, żeby milionami poszli do urn wyborczych, no to jest po prostu cyniczna gra polityczna.
No ale, nie możemy się panie pośle, to wszystko można też odpowiednio zorganizować. Pytanie do senatora Mariusza Gromki. Uda się zebrać parlament? Czy parlament w tych trudnych warunkach będzie mógł procedować w pana opinii?
W mojej opinii rzeczywiście. Jutro zgodnie z planem ma się spotkać rząd.
Ja mam tylko prośbę do naszych gości, żeby nie ruszać za bardzo mikrofonami, bo wtedy to bardzo głośno słychać.
Więc powtarzam, jutro ma się zebrać rząd. W piątek, tak jak już zapowiedział minister Andruszkiewicz, ma odbyć się posiedzenie Sejmu, na którym zostanie przedstawiona projekt ustawy. I myślę, że wszyscy mamy świadomość, jak to jest ważna rzecz i staniemy zarówno strona rządząca, jak i opozycja i zrobimy wszystko, aby te rozwiązania przyjąć jak najszybciej, bo tego oczekują od nas społeczeństwo, tego od nas oczekują przedsiębiorcy i musimy tu zrobić wszystko, co tylko się da. Jeśli chodzi o wybory, to faktycznie w tym tygodniu odbyły się wybory uzupełniające w 5 gminach i tutaj chciałbym też odnieść się do wypowiedzi posła Roberta Tyszkiewicza, który mówił, że frekwencja dochodziła do 8%, no ale też warto wspomnieć, że w innej gminie ta frekwencja była na poziomie 40%, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja. Minister Szumowski wyraźnie powiedział, że przed nami stoją dwa scenariusze. Ten scenariusz azjatycki, w którym udało się opanować w miarę wirusa, no i scenariusz zachodnioeuropejski, gdzie ten wirus już wydaje się uciekać spod kontroli. I jeżeli w ciągu tygodnia, dwóch tygodni uda się nam w miarę zapanować, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby te wybory odbyły się zgodnie z wyznaczonym terminarzem.
Pytanie do pana posła Pawła Krutula z Nowej Lewicy. Czy opozycja będzie forsowała swoje rozwiązania do tych ustaw przeciwepidemicznych związanych z tarczą antykryzysową, czy raczej osiągnięty zostanie kompromis?
Propozycja oczywiście będzie miała jakieś uwagi, jak zawsze ma jakieś uwagi. Najważniejsze jest szukać tutaj konsensusu, ale wracając do pytań, na które odpowiedzieli inni goście pana programu, oczywiście wybory prezydenckie powinny być przesunięte. Nie wiem, ile, co jeszcze musi się wydarzyć, ile jeszcze osób musi być zakażonych, czy nie daj Boże umrzeć, żeby taką decyzję podjęto. Nie podoba nam się to, nie zgadzamy się z tym, że na szali są stawiane ludzkie zdrowie i życie dla partyjnego interesu.
Ale czy to oznacza, że opozycja będzie się upierała przy tym wniosku o przesunięcie wyborów i na przykład nie będzie głosowała za tarczą antykryzysową?
Nie, jedno nie wyklucza drugiego, w żadnym wypadku. Teraz ja mówię o przesunięciu wyborów i ja rozumiem, że nie jest kampania prowadzona przez wszystkie, czy też kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, czy resztę kandydatów z partii opozycyjnych, tylko kampanię prezydencką prowadzi obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. To jest nie w porządku, to nie jest demokracja, to jest narzucanie czegoś, na której wszystkie strony w tej całej grze nie są w stanie stanąć i rywalizować godnie w demokratycznych wyborach. Myśmy zeszli tylko i wyłącznie do internetu, czego prezydent nie uczynił, bo pokazywanie się prezydenta w niektórych miejscach nie godzi, tylko pokazuje, że jest prowadzona kampania prezydencka. Andrzeja Dudy i na to nie ma naszej zgody i wszystkie kluby opozycyjne się z tym zgadzają, jak jeden mąż.
Pytanie do pana posła Adama Andruszkiewicza. No jakby pan skomentował te dotychczasowe głosy, oczywiście opozycyjne?
No po pierwsze należy oczywiście cieszyć się z tego, że opozycja wskazuje na to, że w najbliższy piątek chce rozmawiać o włączeniu się do głosowania nad pakietem antykryzysowym. To jest rekordowe wsparcie w czasach kryzysu ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku obywateli, przedsiębiorców. Ponad 200 miliardów złotych i chcemy również, żeby opozycja, mamy nadzieję, apelujemy o to, abyśmy ten pakiet przyjęli jednogłośnie, aby opozycja do nas dołączyła. Natomiast jeśli chodzi o głosy krytyki w kontekście kampanii, ja nieskromnie przypominam, że pan Andrzej Duda jest przede wszystkim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tylko kandydatem, jest prezydentem RP urzędującym i jego nie tylko, jak to mówi opozycja dzisiaj, przywilejem jest aktywność, jego obowiązkiem jest aktywność, jego obowiązkiem jest to, żeby był prezydentem, który jest w różnych miejscach, który spotyka się z urzędami, spotyka się z przedstawicielami administracji lokalnej i rządowej i ja sobie nie wyobrażam, żeby pan prezydent nagle miał się schować w swoim gabinecie i żadnej aktywności nie prowadzić po głowa państwa, tylko dlatego, że tak uważa opozycja. No jednak pan Andrzej Duda, sam szacunkiem do wszystkich kandydatów opozycji, jest urzędującym prezydentem i ma, podkreślam, obowiązki z tego wynikające, które musi na co dzień realizować.
To dlaczego go nie ma przykładowo w szpitalu w Łomży, gdzie chce być blisko obywateli, gdzie szpital został przekształcony, gdzie obywatele się z tym nie zgadzają? Dlaczego go tam nie ma, a jest przy rozlewni płynów dezynfekujących w Orlenie? Co jest ważniejsze?
Panie pośle, Adam Andruszkiewicz.
No, wie pan, panie pośle, no, pan prezydent...
Nie, bo jest ale gdzie panie, mieszkańcy panie, nie mają trasy.
Panie pośle, pan wie, że rozmawiamy...
Pozwólmy odpowiedzieć.
Oczywiście. Pan wie, że rozmawiamy w dosyć innych warunkach i przerywanie sobie, myślę, nie jest tutaj zbyt mądrym pomysłem z pana strony, także apeluję, że jeśli ja pana słucham, to pan słucha mnie. Więc odpowiadając, pan prezydent Andrzej Duda, no nie ma tej możliwości, aby się rozdwoić, rozstroić, jest w różnych miejscach. W województwie podlaskim bywał całkiem niedawno również, był obecny i tutaj na pewno myślę, że jeszcze nie raz będzie obecny, myślę, że również być może w Łomży. Także tutaj proszę takich wyroków nie stawiać, a jednak te płyny do densyfikacji, pan myślę doskonale wie, że również jeśli chodzi o płyny dezynfekujące czy żele antybakteryjne, to tutaj trzeba je produkować i to jest też ważna rzecz, bo ich po prostu często nie ma w sklepach.
Prezydent nie ma nic do tego.
Jeszcze Robert Tyszkiewicz, proszę o wypowiedź. Czy pan prezydent powinien zejść do internetu jak wszyscy, czy jednak wypełniać funkcję głowy państwa, pokazywać się, być razem z obywatelami RP?
Pan prezydent powinien być z obywatelami RP, powinien wypełniać funkcję głowy państwa, ale w sposób taki, który da przykład obywatelom, jak należy w tym czasie wielkiego zagrożenia epidemicznego się zachowywać.
Więc czyli co, ma się pojawiać na spotkaniach w masce, w całym kombinezonie,
nie,
po to, żeby
nie,
chronić
przejść,
głowę państwa?
Przejść, jeżeli chodzi o obywateli, to przejść do kontaktów internetowych. Ja przypomnę, że te podwójne standardy, które PiS i prezydent Andrzej Duda dziś stosują, polegają na tym, że jeżeli dziś odbywa się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to ono odbywa się w formule telekonferencji. Nawet w formule telekonferencji odbywają się rady gabinetowe. Czyli mówiąc wprost, pan prezydent w gronie politycznym stosuje zasadę dotyczącą tego bezpiecznego kontaktu. Natomiast specjalnie są organizowane jakieś zupełnie niepotrzebne. Także przysparzające ryzyka głowie państwa. Jakieś wizyty w zakładach pracy rozlewających płyny dezynfekujące tylko po to, żeby pokazać, że w Polsce coś się robi, no to już jest czysta propaganda. Nikt nie uwierzy, że to jest wypełnianie jakiegoś ważnego obowiązku prezydenckiego.
Mariusz Gromko.
Ja bym chciał jeszcze, jeżeli pan
za chwilę, panie pośle, odwołam
do tarczy,
się do pana.
Samej tarczy.
Momencik, to w drugiej części naszej rozmowy przejdziemy już do szczegółów związanych z tarczą antykryzysową. Teraz jeszcze w sprawie wyborów senator Mariusz Gromko.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że pan prezydent Andrzej Duda zupełnie zmienił sposób tej kampanii wyborczej. Chciałbym przypomnieć, że jak tylko ona się rozpoczęła, opierała się na dużym kontakcie ze społeczeństwem. Pan prezydent objeżdżał kolejne gminy, kolejne powiaty, spotykał się z mieszkańcami, rozmawiał z nimi, jest bardzo dobrym mówcą. Tutaj wielki entuzjazm wzbudzał jego występ w każdym kolejnym miejscu i tak naprawdę zupełnie to zmienił. Odstąpiono od tego, wiadomo jaka jest sytuacja, no ale proszę mu nie odbierać to, że jest pierwszą osobą w państwie. On musi to nadzorować, musi być tam, gdzie jest potrzebny, pod swoją odpowiedzialnością i tak właśnie czyni. Jego kampania wyborcza przeszła również na internet, tu jest główny nacisk. No i proszę mu nie odbierać tej możliwości, on jest pierwszą osobą w państwie.
A za chwilę, jeśli panowie pozwolą, po piosence porozmawiamy o tarczy antykryzysowej. Halo, dzień dobry, witam pana na antenie, słuchacz naszego programu.
Dzień dobry, dyskusja na temat antykryzysowej. I nasuwa mi się takie pytanie do tych przedstawicieli, którzy tam są u was w studiu.
No to słuchamy.
Dlaczego na obecną chwilę jest kryzys, no wiadomo, sytuacja jaka jest. Ale ta sytuacja dzisiejsza, ja jako, może inaczej powiem, działamy w budownictwie. Jak były zimy, różne zimy były, 3 miesiące budownictwo zawsze stało. I wtedy żadnej pomocy jaką nam budowlańcom nie było. Dzisiaj jakikolwiek przedsiębiorca, który zawiesza na 2 dni działalność, od razu jemu jest pomoc. Czy ktoś może na ten temat się odnieść?
Panowie, słyszeliście pytanie od naszego słuchacza. To dlaczego branża budowlana, kiedy nie ma możliwości budowania, bo jest mróz, nie ma pomocy, a teraz, kiedy jest koronawirus, to każdy, kto zanotuje przestój, tę pomoc będzie miało. Proszę o komentarz. Który z panów pierwszy?
Ja chętnie skomentuję.
Proszę bardzo, Robert Tyszkiewicz, Platforma.
Warto to wyjaśniać. Nie można porównywać epidemii tak poważnej, tak straszliwej w skutkach ze zwykłymi kwestiami klimatycznymi. Nie można porównywać epidemii koronawirusa z sezonowością działalności w różnych branżach, nie tylko w budownictwie, ale także w rolnictwie, w turystyce, w różnych branżach mamy do czynienia z sezonowością, ale to przedsiębiorca może zaplanować. I to może przedsiębiorca i branże oczywiście to potrafią świetnie przeprowadzać, świetnie sobie z tym radzą. Mamy tutaj natomiast sytuację absolutnie
nadzwyczajną i krótko.
Nadzwyczajną, pana... nie do przewidzenia i o trudnych do przewidzenia skutkach, jeżeli chodzi o rozmiar i o czas trwania. I dlatego potrzebne są nadzwyczajne rozwiązania, nadzwyczajne wsparcie dla przedsiębiorstw, bo chodzi o to, żeby przedsiębiorstwa nie bankrutowały, nie zwalniały ludzi, bo wtedy, kiedy ta epidemia minie, no poziom odbudowy, tu jest walka o to, z jakiego poziomu będziemy odbudowywać gospodarkę. Czy ilość firm, które padną, będzie dla gospodarki rujnująca, czy też utrzymamy większość firm i większość miejsc pracy i wtedy odbicie będzie, ten restart gospodarki będzie możliwy z wyższego poziomu.
Krótki komentarz do tarczy antykryzysowej.
Może ja, jeżeli mogę.
Tak, Paweł Krutul, przedsiębiorca. Były rozwiązania.
No były już pół roku, nie. Tak. Rozwiązania, według mnie, według Lewicy rozwiązania zaproponowane przez rząd są niewystarczające. Jeżeli chodzi o wsparcie, musi być rozszerzony, żeby uniknąć zwolnień i bankructw. Aby
ale w którą stronę rozszerzony?
Żeby uchronić przed sytuacją tych obywateli, którzy mają zobowiązania na przykład kredytowe, należy zawiesić spłaty kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych na co najmniej 6 miesięcy na mocy ustawy. Także firmom, które płynność jest zagrożona, należy zagwarantować zawieszenie kredytów na pół roku, a małe przedsiębiorstwo wsparcie w pokryciu kosztów stałych, które dla nich mogą okazać się zabójcze. Państwo powinno powołać także instytucję, która zajmie się tym, żeby ceny takie przez ostatnie dni dramatycznie nam wzrosły. Niczym to nie jest spowodowane, żeby nad tym zapanować w każdym calu, bo Polki i Polacy nie muszą przepłacać za filet z kurczaka 200% przez ostatnie 3 dni, bo to jest niezrozumiałe i niepotrzebne. Taka instytucja powinna być powołana.
Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości, też były przedsiębiorca, no bo na czas sprawowania mandatu zawiesił pan swoją działalność.
Tak, chciałbym tu przypomnieć, że cały czas konsultacje trwają w sprawie specustawy w sprawie tarczy antykryzysowej. Dziś odbyła się nadzwyczajne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego oraz spotkanie z przedstawicielami opozycji, z prezydentem Andrzejem Dudą. Tu jest bardzo szeroka dyskusja i jest pełna otwartość na nowe propozycje, nowe rozwiązania.
Ale czy w pana opinii, bo apetyty są teraz artykułowane bardzo ogromne, czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu sprostać i jednocześnie nie doprowadzić do bankructwa państwa?
No, przede wszystkim mając na uwadze stan finansów publicznych już po kryzysie związanym z koronawirusem, no to trzeba jak najbardziej, ale jak najszerzej podejść do tego zagadnienia, żeby w miarę możliwości, przy najniższym możliwym zadłużaniu się, pomóc przejść przez to wszystko zwykłym ludziom, ale przede wszystkim też przedsiębiorcom, którzy ze swoich podatków, ze swojej działalności finansują wszelkie formy aktywności państwowej. No i tu jest bardzo duża rola i bardzo duża odpowiedzialność rządu. Mamy tego świadomość i liczymy, że wypracujemy również wspólnie z opozycją, bo to jest czas szczególny, takie rozwiązania, że już na posiedzeniu w piątkowym w Sejmie będą to takie projekty, które wszyscy będziemy w stanie mogli zagłosować i przyjąć tą specustawę.
Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, poseł.
Panie redaktorze, oczywiście, że no, budżet państwa też nie ma, jakby nie jest nieskończony i wszystkich na pewno jakby możliwości i no może złe słowo roszczeń, bo tutaj nie o roszczenia chodzi, tutaj nikt nie przyjmuje.
No, duże oczekiwania.
Tutaj. Oczekiwania, tak. No, nie jesteśmy pewnie w stanie spełnić. Żadne państwo, myślę, na świecie nie będzie w stanie spełnić wszystkich oczekiwań, wszystkich przedsiębiorców i grup społecznych, które w wyniku koronawirusa ucierpią. Natomiast i tak jako Polska jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż pewnie byśmy byli pod rządami Platformy, ponieważ trzymaliśmy dużą dyscyplinę finansów publicznych. Dzięki temu my dzisiaj możemy mocniej sięgnąć do tego budżetu, go znabilizować i wysłupać kolejne duże miliardy złotych na pomoc przedsiębiorcom, ale również pracownikom. A również pamiętajmy o takich mniejszych narzędziach wsparcia, które dla rodzin wprowadziliśmy już dawno, ale one zwłaszcza w czasach kryzysu będą ważne, takie jak 500+ czy 13 emerytura. To są oczywiście dużo mniejsze narzędzia, to nie są narzędzia antykryzysowe. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi być może recesja gospodarcza, no z pewnością takie wsparcie państwowe, które będzie utrzymane, tym mocniej będzie dużym odciążeniem dla budżetów domowych. Natomiast my oczywiście też musimy podkreślić bardzo jasno, że ta specustawa i ta tarcza antykryzysowa, tak ją nazywamy, to jest projekt elastyczny. My jesteśmy w stanie rozmawiać z opozycją, my rozmawiamy z przedsiębiorcami, z bankami o tym, jak jeszcze finalnie ona będzie wyglądała, więc tutaj na pewno nie stawiamy kropki w tej dyskusji jeszcze.
Ale czy te pieniądze w większości pójdą do banków, czy raczej do przedsiębiorców? Czy zostaną uproszczone pewne procedury biurokratyczne? No bo skoro kryzys zjada wszystkich mniej więcej jednakowo, to po co się bawić w zbyt dużo papierów?
No, panie redaktorze, tutaj oczywiście mamy kilka filarów tarczy antykryzysowej i ja bym tutaj rozróżniał na pewno potrzeby zarówno zwykłych pracowników od potrzeb banków i pracodawców. Tutaj musimy znaleźć taki konsensus, jak te środki transferować, w jakiej ilości, do kogo, w największej jakby sile strumienia, tak? Dlatego, że to też bardzo mocno będzie zależało na pewno od branży, która jak mocno ucierpi. Miejmy nadzieję, że ten kryzys związany z koronawirusem no, będzie trwał jak najkrócej, że ta pandemia się skończy jak najszybciej. Natomiast zdecydowanie ta dyskusja, jakie konkretnie kwoty do jakich sektorów trafią, jeszcze jest przed nami. Ona trwa właśnie, ale jeszcze jest przed nami również.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Też był pan przedsiębiorcą. I no właśnie, jakie są sygnały na przykład z pana branży, jeśli chodzi o oczekiwania antykryzysowe?
Z wszystkich branż są bardzo podobne sygnały. One uznają ten projekt przygotowany przez rząd za kompletnie nieadekwatny do skali zagrożenia i niewystarczający oraz obciążony, tak to się przynajmniej przedsiębiorcom dzisiaj wydaje na podstawie dostępnych danych, obciążony zbyt dużą biurokracją. Dlatego Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, przedstawiła pakiet bezpieczeństwa, który jest znacznie prostszy i który, chcę powiedzieć, tu cieszymy się, z którego niektóre rozwiązania większość rządząca już zaakceptowała. No, chcę powiedzieć, myśmy od początku mówili, że nie można mówić o zawieszeniu składek na ZUS i podatków, tylko trzeba zwolnić z podatków i składek ZUS na okres epidemii wszystkie firmy, którym dochody spadły przynajmniej o 20%. 20%. I trzeba to zrobić szybko, ponieważ firmy już się dziś duszą z płynnością. Rozejrzyjmy się wokół. Ile firm w ogóle zawiesiło swoją działalność? Ile nie pracuje? No to jest kwestia w tej chwili naprawdę pilnych i prostych.
A nie uważa pan, że 20% to jednak za mało? Że jednak więcej, no bo państwo, które będzie się angażować w zwalczanie koronawirusa, też potrzebuje pieniędzy. Wszystko zdrożało. Skoro rosną ceny drobiu, bo tłumaczą producenci tym, że, czy hodowcy tym, że muszą zainwestować w większą ochronę, większe bezpieczeństwo sanitarne, no to dotyczy wszystkich w takim razie.
Nie ma ważniejszej rzeczy dzisiaj niż utrzymanie miejsc pracy i utrzymanie polskich firm, zabezpieczenie je przed bankructwem. Ta pomoc dlatego musi być szybka i musi być wysoka, musi być solidna właśnie teraz, kiedy przedsiębiorcy będą zastanawiać się, czy przetrwają ten kryzys, czy też nie. I to jest dzisiaj kluczowa kwestia.
Ale są też, panie pośle, branże, które koronawirus dotyka, bardziej niż inne.
Zgoda, absolutnie tak. I ja myślę, że warto zróżnicować te strumienie pieniędzy w zależności od tego, jak bardzo zagrożona jest cała branża. Ale ja chcę też powiedzieć, że apel ze strony opozycji do rządzących jest o poważną debatę. O poważną debatę, o to, byście na ten czas szczególny, kiedy Polacy oczekują od nas poważnej współpracy i szybkich decyzji, naprawdę wyzbyli się już propagandowych i takich czysto partyjnych.
No ale jak pan sobie wyobraża debatę, kiedy jak się rozmawia, to te zarazki najbardziej przychodzą.
Więc ja chcę powiedzieć, tak jak choćby obecnie rozmawiamy, nie ma tutaj żadnego problemu. Jest dzisiaj w dobie powszechnej cyfryzacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedstawianie stanowisk, o prowadzenie dyskusji eksperckiej, naprawdę jest mnóstwo możliwości takich, żeby zrobić to sprawnie, szybko i bezpiecznie za pośrednictwem środków elektronicznych. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem w tym momencie koniecznie powiedzieć. My dziś mamy sytuację budżetu, taką, a nie inną, w związku z 5-letnią polityką rządu PiS. Rząd PiS, prowadząc bardzo hojną politykę socjalną, doprowadził nasz budżet do sytuacji takiej, w której my nie mamy żadnych rezerw. Wychodząc z okresu wielkiej koniunktury gospodarczej i stając przed ogromnym wyzwaniem, my nie mamy zapasów. My nie mamy zasobów, którymi moglibyśmy dysponować. To stąd premier, wprowadzając opinię publiczną w błąd, mówię o 212 miliardach, podczas gdy 150 miliardów z tej kwoty to są pieniądze prywatnych banków komercyjnych przeznaczone na kredyty, którym państwowe instytucje udzielą jedynie gwarancji. No tak nie można działać.
Panie redaktorze,
Realne środki kierować do przedsiębiorstw i do pracowników i rozmawiać naprawdę o tym bez propagandy, rozmawiać o tym poważnie.
Panie redaktorze,
Adam Anduszkiewicz.
Odnosząc się do pana posła Roberta Tyszkiewicza, który z jednej strony prosi o kulturalną, merytoryczną dyskusję na temat zwalczania pandemii koronawirusa i skutków gospodarczych, z drugiej zaś krzyczy o propagandzie i sam tą propagandę uprawia. No, panie pośle, budżet pod rządami Prawa i Sprawiedliwości ma się znacznie lepiej niż pod rządami Platformy Obywatelskiej. No przecież to my jako pierwsi uchwaliliśmy zrównoważony budżet. Oczywiście, że nie tylko wierzę, ale wiem. To wynika z liczb, panie pośle, a nie z mojej wiary. Moja wiara nie ma nic tutaj do rzeczy.
Za chwilę się o tym przekonamy.
My wierzymy w Pana Boga, wszyscy jednego, także w to wierzymy, a tutaj to są fakty po prostu ekonomiczne. I dzięki temu, panie pośle, że udało nam się trzymać dyscyplinę budżetową, dzisiaj jesteśmy w stanie te środki desygnować. A poza tym dziwi mnie bardzo krytyka Platformy Obywatelskiej naszego programu prospołecznego, chociażby 500+, bo słyszę, że pan tak troszeczkę skrytykował tą, jak to pan się wyraził, hojność socjalną Prawa i Sprawiedliwości. No otóż te programy właśnie gospodarcze, mówiliśmy o tym wcześniej, programy prospołeczne, dzisiaj powodują, że osoby, które są na rynku pracy i troszeczkę martwią się o swoje finanse, no mają pewną poduszkę, chociażby pobierając 500+. Także to są naprawdę dobre rozwiązania, panie pośle.
Mariusz Gromko.
Mariusz
Gromko, jeśli można prosić o zabranie głosu.
Że właśnie dzięki właściwej polityce gospodarczej, dzięki właściwej polityce fiskalnej rządu byliśmy w stanie sfinansować choćby ten program 500+, który tutaj jest poddany krytyce. Jestem zupełnie zdumiony, że ktoś teraz to robi nam jako wyrzut, że wydaliśmy te pieniądze, a tak naprawdę traktowaliśmy to zawsze jako inwestycje. Zawsze.
Ale niech pan mnie nie wkłada, panie senatorze.
Nie, no tak, pan poseł wyraźnie się
to jest właśnie propaganda polityczna. To jest właśnie niepoważna rozmowa.
Nie, ale proszę.
Możecie państwo opowiadać godzinami, jak znakomity stanie jest polski budżet.
Podczas
gdy wszyscy
panie
wiedzą,
pośle, to prośba do Roberta Tyszkiewicza, bo się robi kakofonia i nikt nie jest dobrze słyszany. To może zapytam teraz i poproszę o opinię posła Pawła Krutula.
Proszę państwa, nie padło ani słowo o frankowiczach. Każdy z nas, wokół nas, czy też osobiście ma kredyty we franku. Frank, dolar idzie strasznie w górę. Co z tymi ludźmi? Co ze spłatą kredytów? Te kredyty są wzięte na 25-30 lat. Nie ma ani słowa, na ile im zostanie to zawieszone, a w każdej chwili komornicy mogą zapukać do ich drzwi. Jeżeli chodzi o nasz region, w naszym regionie wiodą prym w skali nawet całego kraju firmy spedycyjne. Mam dużo znajomych, którzy mają dużo zestawów ciągników siodłowych, ale 80-85% z tego, co się dowiedziałem, jest wszystko w leasingach. Jeden skład, koszt leasingu...
No ale jest pakiet antykryzysowy, ta pomoc, wsparcie leasingu.
Panie redaktorze, jeden skład to jest 20 tysięcy miesięcznie opłaty leasingowej, a tych tirów mają naście, kilkadziesiąt. Są firmy, które mają ponad 100. I to są takie kredyty. I co z tymi ludźmi, co z kierowcami, którzy byli pozatrudniani niejednokrotnie na śmieciówkach, tracą pracę i nie mają środków do życia. Co im rząd jest w stanie zaproponować?
No, no na śmieciówki to daje tam rząd wsparcie.
Nie tylko, ale większość, też grono tych pracowników jest z zagranicy, czy z Białorusi, czy z Ukrainy. Ci kierowcy odchodzą i wracają do kraju. My, jeżeli zaczniemy stawać znowu na nogi, nie ściągniemy tych pracowników. Mamy problem. Polska jako firma walcząca na rynku europejskim, jak było ostatnio głośno, jeżeli chodzi o spedycję, wygrała tą wojnę i stała się jednym z liderów w Europie. Teraz się kurczymy z dnia na dzień.
No i ale nie widać Europa tu, i tak pokazała, że ma głęboko gdzieś polską bramę, uchwalając takie, a nie inne przepisy.
Kredytów. I nie widzę tu wsparcia. Tu 5 tysięcy tym ludziom nie pomoże zapomogi, tylko dużo, dużo więcej. Oni są w rozpaczliwej sytuacji i tu jest potrzebny konkretny zastrzyk dla tych firm, bo tych firm jest mnóstwo. Za tym
no ale tak
dużo
samo
ludzi.
Mówią fryzjerki, tak samo mówią dentyści, tak samo mówią właściciele różnorodnych sklepów w galeriach, zamkniętych galeriach handlowych. Można by tę listę mnożyć prawie w nieskończoność. Myślę, że na razie tę naszą wymianę poglądów zatrzymamy. Będziemy czekali na piątkowe rozstrzygnięcia sejmowe, bo tam zostaną ujawnione już konkretne zdania i konkretne opinie wszystkich stron tego procesu ustawodawczego, politycznego. A za chwilę, jeśli panowie pozwolą, po piosence porozmawiamy o sprawdzianie technologicznym naszego państwa w dobie koronawirusa. Przy telefonie mamy kolejnego rozmówcę. Spróbujmy się teraz połączyć z naszym słuchaczem. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, że chciałem tylko poinformować, że jest straszny korek na wjeździe do Białegostoku od strony Augustowa.
Dziękuję bardzo za informację. Przekazujemy ją naszym słuchaczom, którzy korzystają z tej drogi, czyli ósemki z Białegostoku w stronę Augustowa. Tam był wypadek. No właśnie, życie ma swoje prozaiczne wymogi, także tutaj kłopoty transportowe są również, nawet kiedy mamy koronawirusa i nie ma tak dużej liczby pojazdów na drogach, ale wracając do koronawirusa, do państwa, jak panowie oceniają technologicznie tę całą sytuację? Okazuje się, że musimy pracować zdalnie, szkoła powinna być zdalna, kontaktujemy się przez internet i czy temu wszystkiemu podołamy i jak panowie oceniają z tego punktu widzenia technologicznego to wszystko, co się dzieje w naszym państwie? Który z panów pierwszy?
Proszę państwa, to może ja.
Paweł Krutul.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o program nauczania dzieci, znaczy szkoła trwa dalej, tylko odbywa się to przez internet. Niestety według Głównego Urzędu Statystycznego około 3724 miejscowości są to czarne plamy, gdzie nie ma internetu.
To się dlatego nawet dzisiaj nie mówi czarne, tylko białe.
Okej, ale no dobrze. Dziś jako posłowie i posłanki Lewicy wystąpiliśmy z apelem do 3 sieci komórkowych o bezpłatne udostępnienie usługi najbardziej potrzebującym rodzinom, bo wiadomo, nie wszędzie jest tyle odbiorników i sprzętu z tym związanych, także też rozpoczynamy akcję oddaj swój niepotrzebny laptop, tablet, cokolwiek, komputer, bo tego sprzętu się nazbierało, a do odrobienia lekcji, jak jest kilkoro dzieci w rodzinie, to jest to problem, wiem po sobie, bo też to mnie dotyka. I dlatego tutaj musimy stanąć na wysokości zadania, bo tak jak mój syn jest w tym roku maturzystą też, że tak powiem, dostaje siwych włosów, co się będzie działo, bo nie wiadomo, kiedy będą matury i z wyborem uczelni, co będzie dalej, ale to jest problem mniejszej ilości osób, ale chodzi o te małe szkraby w podstawówkach, które muszą się zmagać codziennie z lekcjami i nie zapominajmy o tym, rodzice z tym mają największy problem, bo to wszystko spadło na nich w tej dobie koronawirusa, gdzie i tak są poddenerwowani, nie wiedzą, co się będzie działo za tydzień, za dwa, a lekcje wszystkie spadły na rodziców.
Mariusz Gromko, senator PiS-u. No właśnie, opędza pan się, jeśli chodzi o dzieci przy komputerze?
Faktycznie, w zasadzie ta sytuacja przez nikogo nie zakładana spadła na nas, na rodziców. Tak samo i tutaj trzeba czuć pewną odpowiedzialność i mając świadomość pewnych braków, bo wszyscy mamy świadomość, że nie we wszystkich domach każdy ma dostęp do internetu, każdy ma komputer na wyłączność, musimy wszystko zrobić, aby te lekcje dalej w miarę możliwości prowadzić. I tak samo ze strony nauczycieli ta odpowiedzialność jest też bardzo ogromna, bo często z jednego komputera korzysta jedna, dwójka, może nawet trójka dzieci. Dochodzi do tego jeszcze rodzic, który często dzisiaj pracuje zdalnie. Wszyscy musimy tutaj być elastyczni i podołać, bo nauka to też jest priorytet i tutaj nie ma mowy o żadnym opuszczaniu. To nie są właśnie, jak często ministrowie potwierdzają, dodatkowe ferie. To nie jest czas wolny, to jest czas, w którym wspólnie musimy przeciwstawić się wirusowi, odizolować się od siebie, ale jednocześnie nie robić braków również w nauce. I tutaj te formy kontaktu nauczycieli, szkoły z uczniami, ja myślę, że z każdym dniem będzie coraz lepiej i wspólnie również i z telewizją, i z mediami narodowymi tutaj też dokładają się do tego. Są emitowane programy telewizyjne na poszczególnych kanałach.
Prosiłbym już o postawienie kropki.
Wszyscy starają się podołać potrzebom i ja wierzę, że z każdym dniem będzie lepiej i wspólnie przejdziemy to suchą stopą.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Jak pan tę digitalizację państwa widzi w tym kontekście tego, co się dzieje w naszym państwie?
Bardzo wiele nam brakuje, zwłaszcza do krajów azjatyckich. To, co pokazują kraje azjatyckie, jaki jest poziom technologicznego zaangażowania państwa w zapewnienie
ale jednocześnie i szpiegostwa
ludziom bezpieczeństwa. Gdyby pan redaktor był uprzejmy nie przerywać,
oczywiście.
Króciutko. Widać wyraźnie, że tamto technologiczne zaangażowanie jest naprawdę na gigantycznym poziomie. Ja taki podam przykład. Widziałem to na filmie japońskim. Każde miejsce, każdy sklep, każdy autobus jest oznaczony unikatowym kodem kreskowym, który każdy obywatel musi zeskanować i jest to w systemie zapisywane. Później, jeżeli ktoś zarażony jechał w takim miejscu, czy znajdował się w takim miejscu, to system już automatycznie wyławia tych, którzy mogli się zarazić, więc to pokazuje jakby potęgę organizacji cyfrowej tych wielkich państw azjatyckich. A w Polsce, mogę powiedzieć, znacznie lepiej zdają sobie radę. To głównie jest wysiłkiem społecznym. To, co wokół szkoły się dzieje, te lekcje wirtualne, to nie jest nic, co by państwo organizowało. To jest organizowane przez szkoły, przez rodziców. Musimy sobie z tym jakoś radzić. Natomiast do państwa to mam jedno wielkie wyzwanie, żeby technologicznie zapewniło nam bezpieczeństwo i poprzez przeprowadzenie odpowiedniej ilości testów na koronawirusa. My wciąż mamy tych testów bardzo mało. Ja przypomnę...
Tu już proszę o kropkę, bo za chwilę musimy kończyć.
Tak, jest, bo w ciągu ostatniej doby na Podlasiu przeprowadzono 50 testów. To jest naprawdę bardzo niepokojące. Musimy
jeśli można.
Dobrze, Adam Andruszkiewicz jako ostatni w trakcie naszego dzisiejszego spotkania.
No ja chciałbym zapewnić, że my w Ministerstwie Cyfryzacji pracujemy pełną parą nad tym, aby jak najbardziej teraz wprowadzić szerokie udogodnienia w zakresie informatyzacji państwa. Jeśli chodzi o nauczanie zdalne, no to już uruchomiliśmy specjalną platformę do lekcji zdalnych na portalu gov.pl. W ciągu ostatniego tygodnia, który właśnie minął poprzedniego, już ponad 1,5 miliona użytkowników, 22 miliony odsłon. Są programy nauczania i lekcje dla wszystkich poziomów szkół podstawowej i ponadpodstawowej. Pamiętajmy o tym, że uruchomiliśmy również aplikację Kwarantanna, która jest bardzo dużym usprawnieniem dla osób przebywających na kwarantannie domowej. Także nie muszą się meldować policji, tylko wystarczy, żeby na przykład sobie zdjęcie wysłają je do systemu. Pamiętajmy o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do wszystkich, aby zakładać profil zaufany, aby przez profil zaufany załatwiać sprawy urzędowe. Ale też przypominam, że chociażby dzięki nam możemy również dzisiaj realizować receptę nie wychodząc z domu, czyli starsze osoby, które muszą regularnie wykupywać pewne leki u lekarza, nie muszą wychodzić z domu do tego lekarza, wystarczy, że zrobią teleporadę, następnie pobiorą e-receptę,
ale, którą... Ale skala wyzwania jeszcze spora przed nami. Dobrze. Panie pośle, myślę, że jeszcze wrócimy do tematu związanego z cyfryzacją naszego państwa i z tym, co trzeba by było zrobić, aby usprawnić to wszystko. W każdym razie kwarantanna narodowa jest tego wszystkiego sprawdzianem. Dziękuję bardzo za tę nietypową rozmowę, ale w najbliższym czasie z pewnością takie one będą. Mam nadzieję, że ten... próbny, czy beta wyszła nam poprawnie i będziemy mogli sprawnie łączyć się także w przyszłych dniach. Naszymi gośćmi byli dzisiaj senator PiS Mariusz Gromko, posłowie Paweł Krutul, Nowa Lewica, Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska oraz Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panom bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia.